Unia Europejska potrzebuje reform i co jakiś czas pojawiają się propozycje. Ostatnio dość rewolucyjną przedstawił przewodniczący komisji Jean-Claude Juncker. Zapowiedział utworzenie unijnego nadzoru prawa pracy. Miałby się zajmować m.in. egzekwowaniem przepisów dotyczących pracowników delegowanych z jednego państwa Unii Europejskiej do drugiego. Powiedział też, że w Unii Europejskiej za tę samą pracę powinno przysługiwać to samo uposażenie. Jak to wszystko rozumieć i jakie miałoby to skutki dla polskiej gospodarki? Między innymi do tego wracamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Teus, prezes Merco, i dziennikarze Piotr Świący, TVP Gdańsk, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
W Unii Europejskiej nie może być pracowników drugiej kategorii. Za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno przysługiwać to samo uposażenie, mówi Jean-Claude Juncker. Jak tłumaczy nowy urząd, czyli ten, którego on powołanie zapowiedział, zajmujący się prawem pracy unijnym. Nowy urząd miałby zapewnić, że wszystkie zasady dotyczące delegowania pracowników są w Unii Europejskiej przestrzegane. Juncker proponuje też stworzenie instrumentu przedakcesyjnego dla krajów mających wejść do strefy euro. Opowiedział się przy tym za mocną linią budżetową dla Eurolandu, jak i w ramach ogólnego budżetu Unii Europejskiej. Ale najpierw zajmijmy się propozycją tego wspólnego jakby Urzędu Prawa Pracy dla całej Unii Europejskiej. No i ta sama płaca za tę samą pracę w Unii.
To jest dyskutowany od 3 lat problem tak zwanych pracowników delegowanych. I zdefiniujmy najpierw, na czym to polega. To tak naprawdę jest uderzenie w kraje tak zwanej Nowej Unii. Przede wszystkim jest to uderzenie w polskie firmy i w polskich usługodawców, gdyż okazało się nagle, że jesteśmy bardzo skuteczną i bardzo dobrą i bardzo mocną konkurencją na unijnych rynkach. I nagle się okazuje, że to, co było podstawą Unii, czyli swoboda przepływu usług, ludzi i kapitału, zostaje rozumiane w inny sposób. Ta cała konstrukcja rzekomego urzędu, który ma rzekomo zajmować się przestrzeganiem prawa pracy, tak naprawdę to jest uderzenie w konkurencyjność polskich firm, w konkurencyjność polskich pracowników. Według niektórych danych nawet 800 tysięcy Polaków pracuje właśnie na zasadzie delegowania, co przez całe lata, przez całe dziesiątki lat istnienia Unii Europejskiej i nasze 13 lat obecności w Unii było jak najbardziej legalne i
nikomu nie przeszkadzało.
I oczywiście można dyskutować, czy należy w jakiś sposób to ograniczać, jakie kategorie usług być może powinny być wyłączone. Natomiast to jest taka sytuacja, że się bardzo mocno atakuje właśnie te kraje Nowej Unii, szczególnie Polskę, tam, gdzie one mają jakąś pozycję konkurencyjną. Ja z dużą niecierpliwością czekam, aż na przykład pan Juncker opowie coś o dostępie do taniego kapitału. Dlatego, że banki państw będących w strefie euro przez całe lata korzystały z kapitału z Europejskiego Banku Centralnego, który był oprocentowany w kwocie 0%.
Czyli darmowy
darmowe pieniądz. Pożyczki dla banków w strefie euro. No i w tym momencie te banki mogły taniej pożyczać, miały tańszy kapitał na własny rozwój. Na przykład polskie, czeskie czy węgierskie banki, ale nawet powiedzmy brytyjskie, nie korzystały z tego przywileju. Jeżeli chcemy usuwać te takie rzekome nierówności i rozmawiamy o płacy pracowników delegowanych, porozmawiajmy o cenie kapitału. Porozmawiajmy o tym, czy to wszystko to są zasady, które sprawiają, że konkurencja w Unii Europejskiej jest równa. Od początku było wiadomo, że Polska, Czechy, Węgry, Rumunia są słabsze kapitałowo, ale mogą uczestniczyć w europejskich rynkach, bo są po prostu tańszym rynkiem pracy. Teraz, gdy zyskujemy konkurencyjnie, próbuje nas się trochę biurokratycznie wygonić. Więc ja bym jednak nie cieszył się z takiego wspólnego urzędu. Jestem za tym, żeby polskie firmy mogły delegować pracowników. Oczywiście zrównujmy płace między Polską a Europą, ale niekoniecznie biurokratycznymi rozwiązaniami.
Mhm. Ja tu się zgadzam absolutnie
Piotr
z tym, o czym mówił przed chwilą Artur Kiełbasiński, bo wydaje mi się, że to wszystko jest ubrane w taką bardzo ładną retorykę. Oczywiście brzmi to bardzo poprawi politycznie.
Bo wypowiadamy się w imieniu pochylamy przecież
pracowników. Się, tak, pochylamy się nad tymi pracownikami, bo nie może być tak, że są takie nierówności, tylko że nikt nie zapytał tych pracowników, którzy najprawdopodobniej stracą pracę, dlatego że te firmy no, nie będą mogły sobie pozwolić, nie będą mogły zapłacić tyle, co firmy transportowe, przykładowo francuskie czy niemieckie. I a propos jeszcze tego przepływu kapitału, to rzeczywiście no, w jedną stronę to działa, w drugą okazuje się, że może niekoniecznie, jeśli chodzi na przykład o pracę czy o usługi, bo tutaj pan reprezentuje branżę
handlową,
sieć sklepów. No, tu był swobodny przepływ kapitału, jeśli chodzi o wielkie sieci handlowe z pełną logistyką wypracowaną przez dziesięciolecia, właśnie z tym kapitałem niezwykle tanim.
I
wchodziły te firmy, no, to jest jeden z przykładów, wchodziły te firmy na taką ziemię właściwie zaoraną. No i bardzo pięknie sobie poradziły, wykaszając polską konkurencję czy polskich handlowców. W tym momencie, gdzie rzeczywiście jest jakaś, nawet nisza powiedziałbym, bo tych miejsc nie ma dużo w gospodarce, gdzie nawiązano jakąś taką konkurencyjną walkę, no bo to jest walka konkurencyjna na rynku, no to prawda, w tym momencie się ubiera to wszystko w ładne słowa, wspólny, nie wiem, kodeks pracy, wspólna instytucja, tylko że efekt będzie tego taki, że dziesiątki tysięcy ludzi po prostu stracą pracę.
Skąd taka nagła troska o polski rynek między innymi pracy w kontekście całego rynku unijnego? Jednakże widzimy, że działania prezydenta Francji przyniosły zamierzony efekt, skutek. Czyli ta konkurencja, która w tej chwili narodziła się w Polsce i te firmy, które są prowadzone przez polskich obywateli, całkiem nieźle umiejscowiły się na rynku pracy, już na unijnym rynku pracy. No i oczywiście stanowią duże zagrożenie, o czym prezydent Francji dosyć obszernie i szczerze się wypowiadał. Wręcz groził niektórym firmom francuskim, które miały zamiar przenieść, czy wręcz przenosiły swoją produkcję do Polski, że będzie musiał się tym firmom no, przyjrzeć, zobaczyć, co jest ewentualnie powodem tego, że Francuzi tracą w tych zakładach pracę, a pozyskują pracę polscy obywatele. W naszej akurat branży, wtedy kiedy my właśnie borykaliśmy się z tym wolnym rynkiem i swobodnym przepływem kapitału, wtedy kiedy my mieliśmy kredyty po 20% oprocentowane w roku, no to firmy handlowe, zagraniczne wchodziły tu z oprocentowaniem dwuprocentowym, nikomu to nie przeszkadzało. Stosunkowo długo też nie przeszkadzało Unii to, że dwa państwa, Francja i Niemcy, pozwalały, iż inwestycje tutaj na rynku Europy Środkowo-Wschodniej były zwolnione w 10% z udokumentowania, jeżeli chodzi o inwestycje. Czyli 10% inwestycji.
Swobodne kapitały.
Oczywiście, swobodne kapitały. U nas nie było to możliwe, nawet do dnia dzisiejszego. Natomiast 10% inwestycji można było zaksięgować jako nieudokumentowane koszty. Przy tak dużych inwestycjach typu 100, 200 czy nawet 500 milionów złotych można sobie łatwo policzyć, jak olbrzymie pieniądze powodowały, iż niektórzy przynajmniej urzędnicy czy niektóre decyzje przebiegały szybciej, sprawniej. Jak można było tutaj ten kapitał wypierać polskich obywateli z tego obszaru. Dzisiaj po 20 paru latach funkcjonowania tego swobodnego przepływu kapitału z 90 paru procent w 97 roku rynku handlowego w rękach polskich obywateli zostało już w tej chwili 30 parę, czyli widzimy wyraźnie, że ten swobodny przepływ kapitału i ta troska o tych pracowników, ona jakby bardzo późno się pojawiła. Ja mam taką propozycję, że wszystkie koncerny międzynarodowe, szczególnie te, które płacą podatki albo mają swoje siedziby właśnie w krajach starej Unii Europejskiej, płaciły dokładnie takie wynagrodzenie, jak w swoich macierzystych głównych firmach. Dla przypomnienia, dzisiaj 50 tysięcy polskich pracowników pracuje na jedną portugalską rodzinę. No i te wynagrodzenia są diametralnie różne od tych wynagrodzeń, tych pracowników, którzy pracują w macierzystym kraju, czyli w Portugalii, w porównaniu do tego. Znamy tę historię od wielu lat, w jaki sposób ci pracownicy byli traktowani, a dzisiaj z niewiadomych przynajmniej oficjalnie przyczyn. Mówimy tutaj o trosce o tych pracownikach, którzy do tej pory byli traktowani po macoszemu i te wynagrodzenia były znacznie nieraz niższe niż minimum socjalne i to przez wiele lat.
Ja bym jeszcze, przepraszam, dorzucił tutaj do tej propozycji, żeby te wynagrodzenia płacone przez zagraniczne firmy, zagraniczne koncerny były takie same wszędzie, to znaczy i we Francji, i w Polsce. Może na przykład też wyrównajmy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników, żeby one również były takie same,
jak francuskie.
Równe 100% dopłat we Francji czy w Niemczech. No, skoro mówimy, że wszędzie ma być tak samo, ma być porówno, no to popatrzmy też na inne aspekty. Więc o tym już pan Juncker na przykład nie mówi.
My bardzo lubimy się samobiczować jako Polacy, że my czegoś nie zrobiliśmy, czegoś nie dopatrzyliśmy. Natomiast z raportów organizacji międzynarodowych wynika jednoznacznie, że nie było państwa drugiego takiego jak Polska w latach 90., które w tak łatwy sposób otworzyłoby się na inwestycje zagraniczne. Z jednej strony być może było to konieczne, na pewno w wielu dziedzinach rozwoju trzeba było przyjmować i pieniądze, i know-how, i nowe technologie, i nowe pomysły, ale myśmy na przykład właśnie w handlu nie było żadnych barier, tak? Wiemy, ile jest firm niemieckich, portugalskich, to portugalska to teraz holenderska, tak formalnie mówiąc, tak? To jest zarejestrowana w Amsterdamie. I myśmy przyjęli te liberalne warunki gry poniekąd bardzo dobrze. Ale z drugiej strony zapłatą za to miał być dostęp dla Polaków, polskich firm do tych rynków zachodnich. I teraz się okazuje, że kiedy zachodni kapitał osiadł dobrze w handlu, jeżeli uczciwie płaci, uczciwie handluje, bardzo dobrze, wolna konkurencja niech żyje, ale ta wolna konkurencja niech dotyczy też naszych firm transportowych, tak, bo zaczęło się od polskich firm transportowych.
No to jest coś za coś.
Coś za coś. Myśmy nie tworzyli barier kapitałowych, ale szanujmy dostęp polskich firm do europejskiego rynku. Bardzo często jest taki bulwersujący wywiad z prezesem Ursusa się ukazał, który opowiadał, jak chce sprzedawać ciągniki w Niemczech. No i wszystko jest dobrze i może mieć dostęp do rynku, przepływ kapitału i towarów, tylko nagle się okazuje, że niemieccy urzędnicy co 2 tygodnie żądają nowego certyfikatu. Najdziwniejszego, najbardziej absurdalnego i polskie ciągniki, które są tańsze, które są lepsze, które Niemcy chcieliby kupować, nie mogą być legalnie sprzedawane w Niemczech, bo ciągle brakuje jakiegoś certyfikatu. Więc mówienie o tym, że jest zupełna równowaga i te unijne swobody, które są piękne i które są po prostu fantastycznym pomysłem, one w praktyce nie są realizowane. To akurat słuchaczom dopowiem, że Ursus wpadł na taki pomysł, że skoro nie mógł sprzedawać w Niemczech, rejestruje te ciągniki w Polsce i sprzedaje je jako używane z przebiegiem zerowym i niemieccy rolnicy kupują takie maszyny. Natomiast mówienie o tym, że te rynki są otwarte, to jest fikcja. Niemcy, Francuzi są mistrzami w administracyjnej ochronie swoich rynków, a jednocześnie mają usta pełne frazesów. Natomiast też, żeby nie było wątpliwości, ja mówię tylko i wyłącznie w kontekście gospodarczym. Nie chcę, żeby to jako niemiecką retorykę, antyniemiecką retorykę traktowano, bo zupełnie odłączmy to od polityki. Niemcy biurokratycznie bronią swojego rynku i naprawdę nie jest to zgodne z unijnymi zasadami.
No tak, ale to też jest taka sytuacja, że mamy miejscowości na Pomorzu na przykład, gdzie są 3 niemieckie sieci handlowe i nic więcej.
I stosunkowo jaka tu wysoka,
i stosunkowo europejska wysoka stopa bezrobocia. Mhm. Czyli można powiedzieć, że relatywnie wysoka przy niskiej ogólnie rzeczy.
Brońmy wartości unijnych, ale takiej pierwotnej.
Czyli no tak, taka jest, sytuacja jest dobra, jest akceptowalna, nikt o tym nie mówi.
Potrzebuje niekoniecznie takie,
niemiecka prasa na ten temat milczy, bo to jest rzecz
proponuje
wygodna. Tak.
Zostajemy jeszcze w klimacie unijno-europejskim. Polska staje się fabryką Europy. 2/3 miejsc pracy w przemyśle unijnym powstaje u nas, donosi Money.pl. Przejmujemy co 8 miejsce pracy w Unii, jednak już żaden kraj nie może się z nami równać pod względem tego, co dzieje się w przemyśle. Stajemy się fabryką Europy. No i tak się właśnie zastanawiam, czy to dobrze, czy źle. No z jednej strony powstają miejsca pracy, powstają nowe fabryki, ale czy jakieś zagrożenie z tym też się wiąże, na które musimy zwracać uwagę i zabezpieczyć się na przyszłość.
Zacznijmy od tego, co jest
żeby
dobre.
Żeby nie być w czarnej dziurze.
Po pierwsze, tam bardzo mocna jest udział przemysłu elektromaszynowego, elektrycznego, ale także samochodowego, więc to są takie dość stabilne miejsca pracy, które nie polegają na prostych czynnościach. Nawet ten robotnik to już jest robotnik wykwalifikowany, to jest pewna technologia. Ja pamiętam, jak jeszcze 5 lat temu z przerażeniem patrzyliśmy na dane, jak coraz mniej samochodów produkowanych jest w Polsce i zazdrościliśmy Węgrom. Na Węgrzech przecież wielkie inwestycje, Audi. Następna śladem Węgrów poszła Słowacja, Czechy. Co chwilę była informacja, że przegrywaliśmy rywalizację o jakiś duży zakład produkcyjny. Teraz tej rywalizacji nie przegrywamy. Jedyne, co może budzić wątpliwości, to przyglądajmy się, ile płacimy za te inwestycje. Bo często tam jest pomoc publiczna. Dobrze by było, gdyby ta pomoc publiczna nie była nadmierna. Natomiast cieszmy się z tego, że te inwestycje przychodzą. Cieszmy się z tego, że ten przemysł jest. A jest jeszcze jeden bardzo ważny czynnik. Jeżeli powstaje centrum usług wspólnych, takie siedzą ludzie, obrabiają faktury, zajmują się finansami,
księgowością.
To są oczywiście dobre miejsca pracy, cieszymy się z tego, ale jest względna łatwość przeniesienia takiego centrum usług wspólnych. To, czy ono będzie przeniesione, czy nie, to jest zupełnie inna historia. Natomiast jeżeli powstaje fabryka przemysłowa z całym zapleczem przemysłowym, to jednak jest to trudniejsze do przeniesienia. Oczywiście to nadal jest możliwe, ale trudniej przenieść cały park maszynowy, to wszystko, co jest z tym związane, niż po prostu biurka i takie miejsca pracy trochę jednak innej.
To jest oczywiście bardzo dobra informacja, z tym, że też trzeba się przyjrzeć, jakiego rodzaju są to inwestycje przemysłowe. Czy to jest polska montownia, no, czy to jest na przykład fabryka, która produkuje gotowe produkty.
I na ile kooperuje z polskimi przedsiębiorcami.
Oczywiście dobrze, że to jest. Oczywiście dobrze, że to powstaje. Z tym, że no, ideałem byłoby to, że jest tam jakaś
myśl technologiczna.
Technologiczna, tak, że to jest w oparciu o polskich podwykonawców, polską naukę prowadzone. No, trzymajmy kciuki za tego typu informacje, bo to są naprawdę bardzo dobre informacje.
No też znowu trzeba sobie chyba zadać bardzo proste pytanie, czy to jest tylko i wyłącznie rachunek ekonomiczny, czy to jest jakaś taka długofalowa polityka tych koncernów, tych państw, które gdzieś przygotowując się do ekspansji bardziej na wschód, otwierają swoje tutaj zakłady. I czy ta sprzedaż faktycznie globalnie im rośnie na tyle, że to miejsce pracy i ten zakład będzie również funkcjonował przez wiele lat w Polsce. Bardzo dobrym takim czynnikiem i elementem, który na przyszłość będzie skutkował pozytywnie dla polskiego rynku pracy, to kwestia kwalifikacji tych pracowników, którzy są przyjmowani tam do pracy i przychodzą szkolenia, bo to jest coś, co na pewno bez względu na to, czy ta firma będzie dalej funkcjonowała w Polsce, czy nie, pozostanie na pewno w Polsce.
Ja dodam, że w Polsce i Czechach aż 1/3 pracowników jest zatrudniana przez kapitał zagraniczny. Te firmy w naszym kraju odpowiadają za 2/3 całego eksportu. No i utrata kilku z takich firm może spowodować odwrócenie gospodarczych trendów.
Tylko jedno zdanie.
Jedno zdanie.
Mi się marzy jeszcze, żeby takie inwestycje powstawały na Pomorzu.
Zapraszamy. A do dyskusji wrócimy po 10:30. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Teus, prezes Merco, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Piotr Świąc, TVP Gdańsk musiał już nam podziękować, się bardzo spieszył. Jemu również bardzo dziękujemy za udział w audycji. Minister energii ocenia, że Polska musi rozwijać energetykę atomową. Krzysztof Tchórzewski mówił wczoraj, że Polacy zużywają coraz więcej energii. Ten wzrost sięgnie do 2030 roku 20% w porównaniu z obecnym zużyciem. Dlatego też trzeba będzie produkować więcej energii. Ze względów klimatycznych wzrostu zużycia nie będzie można wypełnić tego wszystkiego energetyką tylko węglową. W ocenie ministra Tchórzewskiego najlepszą byłaby energia jądrowa. Konkretne decyzje w tej sprawie powinny zapaść na przełomie roku. Jakie są szanse na elektrownię atomową, że ona powstanie w Polsce? No i wracamy do dyskusji, że na Pomorzu.
Ja cały czas się zastanawiam, czy ta elektrownia jądrowa jednak jest nam potrzebna. Dzisiaj, biorąc pod uwagę różne alternatywne źródła pozyskiwania energii. No należy, przepraszam, należy sobie zadać pytanie, czy nie należy inwestować bardziej właśnie w te alternatywne źródła, źródła rozproszone, a niekoniecznie w jedną elektrownię jądrową, która nie wiem, czy do końca jakby będzie spełniała te wymagania, które dzisiaj są przez obywateli, przez różne środowiska ekologów takim przedsięwzięciom no jednak stawiane.
Chociaż mówi się, że to jest jednak tania energia w stosunku do, no tania, jak już zostanie zbudowana elektrownia jądrowa, to dopiero wtedy to będzie mowa o taniej energii. Natomiast te inne alternatywne to jakie?
Ja zadaję sobie takie pytanie, czy taka sytuacja w Afryce, która była chyba kilkadziesiąt lat temu, gdzie chciano wybudować nową oczyszczalnię ścieków i się okazało, że w momencie, kiedy olicznikowano mieszkania, zakłady, to ta istniejąca oczyszczalnia pracowała już na 70-60% i problem wybudowania tej nowej oczyszczalni praktycznie upadł. Gdybyśmy zaczęli inwestować olbrzymie pieniądze, które będą potrzebne do zainwestowania w elektrownię jądrową, w alternatywne źródła, to myślę, że mogłoby się okazać, że szczególnie te źródła rozproszone, różnego rodzaju gospodarstwa domowe, tam gdzie ta infrastruktura jest coraz droższa, jeżeli chodzi o doprowadzenie tego prądu, były zaopatrywane, tak jak mówimy tutaj o wspieraniu inicjatyw związanych z wymianą dachów z azbestem, czy z kolei wymiana pieców na bardziej ekologiczne i bardziej wydajne energetycznie, czy ten kierunek nie powinien być bardziej zbadany i nie powinien być przeanalizowany.
Ja od 2012 roku ciągle słyszę, że za chwilę coś więcej będziemy wiedzieli o energetyce jądrowej. Powstała nawet w swoim czasie specjalna spółka z prezesem, specjalną pensją. Wydano mnóstwo pieniędzy na różne opracowania i różne
badania środowiskowe.
Badania środowiskowe, konsultacje. Nic z tego nie wyszło. Mamy rok 2017. Decyzje miały być znane w 2015. Zgadzam się z przedmówcą, że być może trzeba wiele rzeczy jeszcze raz przemyśleć. Jeżeli już jesteśmy w takim poślizgu czasowym, to rzeczywiście może wymyślić cały system energetyczny na nowo. Na pewno energetyka jądrowa tak. To jest nowoczesna technologia, to już jest bezpieczniejsze. Nie myślmy, jak mówimy o elektrowni jądrowej, nie myślmy w kategoriach Czernobyla, bo to były inne czasy, inna kultura techniczna, inne było wszystko tak naprawdę. Marek Teus mówił o energetyce rozproszonej. Coraz częściej się mówi, że być może przyszłością energetyki także jest energetyka jądrowa rozproszona. Nie jedna wielka elektrownia, która...
Walizkowe tak zwane siłownie.
Znaczy te walizkowe to może jest pewna taka przesada, żeby zobrazować.
Nie, wcale nie, ale rzeczywiście.
Ale średniej wielkości zupełnie inaczej działające w zupełnie innym systemie. Więc rzeczywiście myślmy o tym, być może te siłownie jądrowe, może większe, a może właśnie takie rozproszone, to jest to, co jest nam potrzebne. Ja jestem już impregnowany na takie wzmaganie się, że coś będziemy więcej wiedzieli, to widocznie wymaga tyle czasu, ile trzeba. No zobaczymy, jak ministerstwo czy minister Kowalczyk ogłoszą więcej szczegółów, to wtedy będziemy to oceniali. Natomiast na tą chwilę nie zakładam, żebyśmy w ciągu najbliższych 7-8 lat mogli korzystać z jakiejkolwiek formy energii jądrowej.
Ale jeżeli chodzi o kraje Europy Zachodniej, to one dzisiaj w dużej mierze odchodzą już. Niemcy w ogóle zapowiedziały przecież wyjście z programu elektrowni jądrowych w swoim kraju. Tam chyba są nawet założenia, że to ten czas wcale nie jest taki odległy, gdzie zostanie wygaszona ostatnia elektrownia jądrowa na terenie Niemiec.
Ja się zastanawiam nad ewentualnym powrotem siłowni, elektrowni wodnych.
Ale to zależy.
Kiedyś było ich sporo, może pojawiły się jakieś nowoczesne technologie.
No nie, ale to jednak nie ta skala dostaw. Niestety nie jesteśmy Norwegią. Jak się patrzy na bilans energetyczny Norwegii, no to tam rzeczywiście te źródła odnawialne to jest ogromny procent chyba 80% zasilania, z czego oczywiście rzeki, no ale to wynika z tego, że mamy wysokie góry, mamy dużo tych niewielkich rzek i tam jest ogromnie rozwinięty ten system. Polska z natury rzeczy nie jest tak nie ma takich uwarunkowań geograficznych jak Norwegia. Poza tym przez całe lata myśmy tak dość opieszale się zastanawiali, w którą stronę w energetyce odnawialnej iść. Przypomnę, ustawa była uchwalana przez 3 lata, tam były bardzo mocne starcia lobbystyczne wokół tej ustawy, a jak już została uchwalona, to ona jeszcze się zmienia. Mamy z tą energetyką, z takim myśleniem strategicznym pewien problem. Być może trzeba to jeszcze raz przemyśleć, ale tak jak mówię, w najbliższej chyba nawet dekadzie energetyki jądrowej czy...
Nie będzie.
Nie spodziewam się.
Pamiętam, były też rozważania, czy w ogóle inwestować w jakiekolwiek wielkie siłownie produkujące prąd, a odnowić, zainwestować w sieć przesyłową, żeby tutaj nie było żadnych strat i po prostu kupować tę energię od sąsiadów, gdzie czasami jest jest nadprodukcja energii, może być
ale
taniej.
Ale czasami tej nadprodukcji nie ma. Poza tym jednak kryzys gospodarczy i wszystko to, co się dzieje, pokazuje, że warto mieć własne zasoby. Ufajmy naszym sąsiadom, współpracujmy, ale musimy akurat w takiej sferze jak energetyka mieć te takie własne fundamenty i to jest bardzo ważne. Tutaj Piotr Świąt, zanim wyszedł, mówił, że dobrze by było, gdyby więcej inwestycji przemysłowych było lokowanych na Pomorzu. No ale to jest właśnie tutaj kwestia energii, dostępu do energii. Jeżeli nasze inwestycje miałyby zależeć od tego, czy Rosjanie albo Niemcy będą nam chętnie sprzedawali energię do tych firm, to chyba jednak to nie jest dobre rozwiązanie. Tutaj musimy mieć własne pewność tego, co się dzieje, co nie zmienia faktu, że oczywiście straty na sieci zawsze są poważnym problemem i to, o czym mówił mój przedmówca, czyli taka codzienna dbałość o to, ile zużywamy energii, że powinniśmy oszczędzać, że powinniśmy to nawet z takich przyczyn ekologicznych robić, to jest oczywiście oczywista oczywistość.
Zmieniamy temat. Ryanair zawiesza loty z Wrocławia i Gdańska na lotnisko Chopina. Powodem tej decyzji było lokowanie odległych stanowisk postojowych przez przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze na stołecznym lotnisku. Jak poinformowała Olga Pawlonka z biura prasowego na lotnisku Chopina, na skutek tego podróż lotnicza z Gdańska czy Wrocławia do Warszawy trwała 40 minut, a przejazd autobusem po płycie lotniska dodatkowych 20 minut. To było problematyczne, szczególnie dla osób, które na przykład leciały z Gdańska do Warszawy. W Warszawie była przesiadka i spieszyły się na kolejny samolot, bo gdzieś dalej leciały. No i teraz mogłoby się okazać, że nie zdążą na ten swój drugi samolot. Na ile to ta sytuacja utrudni życie Pomorzanom, którzy tutaj często korzystają z tych lotów?
Jedno zastrzeżenie, to jest zapowiedź zawieszenia tych lotów od marca.
Od marca, no,
od marca,
tak.
Więc jeszcze polatamy. A tak zupełnie szczerze, to trochę kibicując Ryanairowi, to ja uważam, że to nie jest poważna zapowiedź, tylko to jest metoda nacisku na władze lotniska w Warszawie. To jest takie działanie, jeżeli nam nie poprawicie sytuacji, to my się wycofamy. A jednak władze lotniska Chopina powinny traktować dobrze wszystkich swoich przewoźników. Ryanair to jest bardzo poważny gracz na rynku europejskim. No i powinno się tak naprawdę dbać o każdego klienta. Z drugiej jednak strony pamiętajmy też o tym, że Ryanair chciałby wymusić jak najlepszą i jak najszybszą obsługę dla siebie. Oni mają taką taktykę, że lądujemy i chcielibyśmy natychmiast odlecieć. Nie zawsze to jest możliwe. Liniom tanio, tym niskokosztowym zarzuca się także inne, dość dziwne przewinienia. Na przykład nie zawsze samolot jest zatankowany tak, żeby mógł długo krążyć nad lotniskiem i tak naprawdę w tym momencie, jeżeli jest tego paliwa mniej, wymusza się szybszą zgodę na lądowanie w takiej sytuacji, kiedy na przykład na lotnisku coś się dzieje i jest kolejka samolotów do lądowania. Więc z jednej strony oczywiście kibicujmy, żeby gdańszczanin czy wrocławianin w Warszawie nie jechał 20 minut tym autobusem, ale z drugiej strony pamiętajmy, że moim zdaniem to jest trochę lobbingowa gra Ryanaira, nacisk na zasadzie niekoniecznie zapłacimy więcej, ale chcemy mieć lepszą obsługę.
element na pewno gry biznesowej, patrząc na to, że w tej chwili mamy alternatywne, szybkie połączenia kolejowe. Za chwileczkę tutaj, jeżeli chodzi o połączenie Trójmiasta z Warszawą, drogowe nam się systematycznie poprawia. Myślę, że jeżeli siódemka zostanie w październiku przyszłego roku, ten główny jakby element tej modernizacji zakończony, to również podróż samochodem będzie stosunkowo krótsza, a to myślę, te działania, które dzisiaj są prowadzone przez linie lotnicze, one mają jakby na celu, oni zdają sobie z tego sprawę, że część klientów będzie szukała już alternatywnych środków komunikacji dotarcia do Warszawy. W związku z tym myślę, że już się zabezpieczają. Jeżeli mówimy, że ma to być od marca, to starają się już w tej chwili to, co pan Artur powiedział, wymuszać na lotnisku lepszą obsługę, szybszą obsługę, tak aby tych klientów jak najmniej w momencie, kiedy te alternatywne środki komunikacji będą lepiej już funkcjonowały, jak najmniej stracić swoich klientów.
Marek Teus, Artur Kiełbasiński, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście, przypomnę, Marek Teus, prezes Merco, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Przez pół godziny towarzyszył nam jeszcze Piotr Świąc z TVP Gdańsk. Porozmawiajmy teraz o galeriach handlowych, których zmierzch wieszczą już znawcy problemu. Okazuje się, że coraz mniej osób odwiedza galerie handlowe. Problemu nie trzeba szukać daleko. Mamy na przykład we Wrzeszczu w galerii Metropolia. Niektóre sklepy tam znikają. W jednej galerii w Rzeszowie zrobiono szpital i przychodnie. Obiekt w Sosnowcu zostanie przeznaczony do rozbiórki. Obiekt w Bydgoszczy przebudowuje się na biurowiec. Nasycenie galeriami ogromne. Konkurencja w handlu dochodzi jeszcze w sieci. Jest jeszcze większa. Tymczasem powstają też kolejne takie obiekty, ogromny u nas w Gdańsku, zdaje się Forum Radunia, to też będzie galeria handlowa.
Ale mamy jeszcze w planie następne bardzo duże centrum handlowe na obszarze tak zwanego Nowego Miasta. Inwestycja, która miała ruszyć, nie ruszyła. Może zmienią się zamierzenia właścicieli tych gruntów, ale miało powstać około 50 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni handlowo-usługowej właśnie w rejonie Nowego Miasta.
Galeria Bałtycka też chce się rozbudowywać, z tego tak, co wiemy.
Z tym, że ten proces trwa już parę ładnych lat i może w momencie zarządzający i decydenci będą podejmować jednak tą decyzję o pozostaniu na tym obszarze, na którym obecnie są, nie będą ponosić dodatkowych kosztów. Przykład pobliskie metropolii pokazuje, że tego typu inwestycje faktycznie wyhamowują i wręcz następuje już zmierzch przynajmniej części z tych, które miały bardzo mocną pozycję na terenie Trójmiasta przez lata. Wejście dyskontów bardziej w osiedla, mniej czasu, jeżeli chodzi o kupujących, no a przede wszystkim internet. Myślę, że to są te główne takie źródła dzisiaj zaopatrzenia wielu klientów. I to powoduje, że te galerie powoli tracą jakby na znaczeniu, a dwa, nauczyliśmy się z własnego wolnego czasu korzystać już w inny sposób niż przebywać w sobotę, w niedzielę przez cały dzień w galerii.
Poza tym jest ten wątek, czy galeria, czy dany zarządzający ma pomysł na to, w jaki sposób chce funkcjonować. Ja z pewnym niepokojem, chociaż to nie jest mój biznes, obserwuję od kilku lat to, co się dzieje w Klifie w Gdyni. Miało być ekskluzywnie, miały być same drogie marki, miało być świetne miejsce. No być może się udało o tyle, że tam jest drogo i ekskluzywnie. Być może to rzeczywiście robi wrażenie. Tylko, że tych oglądających, na których ma robić wrażenie, to za dużo w Klifie niestety nie ma. Jak się idzie poszczególnymi uliczkami, czy poszczególnymi korytarzami, liczba sklepów, które są, czy powierzchni, które są niewynajęte, może będą wynajęte w przyszłości, jest co najmniej niepokojąca, a ludzi jest tam po prostu mało. W związku z tym też właśnie to, co mówił poprzednik, Polacy szukają metod takiego handlu, żeby kupić dobrze, ale tanio. Kupują bardzo często w internecie. Taka formuła, że co kilka kilometrów ma być duże centrum handlowe, tak naprawdę zupełnie się wypala, zupełnie nie ma sensu. Natomiast z drugiej strony proszę zauważyć, że mamy jednak galerie handlowe, czy jakieś punkty handlowe, które jeżeli mają pomysł na siebie, to tam są kolejki. Czasami na Gdańsk Południe słyszymy, że przy jednym centrum handlowym jest ciągle korek, trudno dojechać, bo tam są jakiegoś typu wyprzedaże, drogie marki w dobrych cenach. Ludzie szukają takich okazji. Ludzie szukają czegoś, co jest pomysłem, co jest okazją jakiejś specjalnej oferty, natomiast no, nie każdy taką specjalną ofertę jest w stanie dostarczyć. Natomiast w mojej ocenie na pewno nie śrubowanie oczekiwań czy budowanie jakichś ekskluzywnych przestrzeni w tej chwili ma sens. No, widzimy, które galerie sobie radzą lepiej, które sobie radzą gorzej. Im większy wybór, ale też takie, gdzie jest dużo tanich marek, czy względnie tanich marek, te mają się czasami bardzo dobrze.
Mm-hmm. A samorządy, wydając pozwolenia na takie różnego rodzaju budowle, powinny jednak mieć jakiś plan dalekosiężny, przyszłościowy, jednak mieć na uwadze, że no, coś może nie zagrać. Nasycenie jest za duże i w pewnym momencie będzie jakiś moloch w środku miasta, który będzie straszył.
Od 20 lat to powtarzamy wszystkim samorządowcom. Szczególnie tutaj oczywiście na Wybrzeżu. Takich spotkań z prezydentem Adamowiczem, z prezydentem Karnowskim czy Szczurkiem mieliśmy sporo. W ostatnich latach już nie przypominamy, nie napominamy. Mieliśmy również spotkania z radnymi. Mówiliśmy, że taka sytuacja będzie i ona dzisiaj jakby następuje. Ten problem za moment, jeżeli właściciele będą się zmieniać albo firmy będą upadać, to te budynki, tak jak w Europie Zachodniej, będą stały puste,
I będą straszyć
przy głównych ciągach.
Ale z drugiej strony to niestety jest tak, że tu jest pewna sprzeczność interesów, dlatego że jednak samorządowcy z jednej strony powinni patrzeć strategicznie, ja bym tego rzeczywiście oczekiwał, z drugiej jest taka prosta pokusa, otworzy się kolejne centrum handlowe, przetniemy wstęgę, będą zdjęcia czy telewizja pokaże, a jednocześnie podatek od nieruchomości wpłynie i takie patrzenie, że w tym roku, w przyszłym i za 2 lata będą te wpływy z podatku od nieruchomości, trochę zabija to strategiczne myślenie, a co będzie za 10 lat. Ja w tym studio kilka razy mówiłem, że ja bym chciał, żeby gminy miały w ogóle większy wpływ na organizację handlu na swoim terenie. Kiedyś też mówiłem, że o tym, czy powinno być otwarte w niedzielę, czy powinno być zamknięte, to ja bym wolał, żeby decydowały samorządy niż posłowie,
bo to jest specyfika lokalna. Jak to wygląda w danym rejonie.
Ale wtedy można też bardzo elastycznie to organizować, więc tak, samorządy powinny w bardziej racjonalny sposób to organizować. Niestety nie organizują, bo pędzą za takimi szybkimi wpływami podatkowymi.
Jak już mówiliśmy tutaj o takim państwie jak Niemcy, to jest to bardzo dobrze zrobione. Tam jest pełna analiza. Jeżeli mówimy o tych barierach biurokratycznych, to między innymi taką barierą biurokratyczną do tego, aby powstawały polskie sieci w Niemczech, są właśnie te ograniczenia wynikające z decyzji urzędników. Nie, nasycenie na danym terenie danymi obiektami handlowymi, dającymi możliwość zaspokojenia potrzeb danych mieszkańców, jest na takim poziomie, że nie ma takiej potrzeby, aby budować kolejny obiekt. Dziękuję. I taka jest odpowiedź urzędników niemieckich. W Polsce jeszcze ani razu nie spotkałem się z taką argumentacją, że nie będziemy budować kolejnego obiektu, bo kolejny obiekt będzie powodował, że często miejscowi mieszkańcy, obywatele tego terenu Polski są rugowani ze swoich miejsc pracy poprzez te preferencyjne warunki dla tych, którzy tutaj się lokują z kapitałem zagranicznym.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi Państwa gośćmi byli dziś Marek Teus, prezes Merco, Artur Kiełbasiński, Radio Gdański. Przez pierwsze pół godziny także Piotr Świące, TVP Gdańsk. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia.